Rozmowy przy okrągłym stole.
Cześć, w rozmowach przy okrągłym stole. Jan Białostocki. Dzisiaj podsumowujemy 100 dni rządu premier Beaty Szydło, ale za granicą, nie tak mainstreamowo, jak to robią inne media. Dzisiaj ze mną w studiu Jakub Macyszyn, student dyplomacji. Cześć.
Dzień dobry, cześć.
Myślę, że najlepiej będzie zacząć od samej Beaty Szydło. Otóż składała kilka wizyt zagranicznych, chociażby zaczęły się one w listopadzie i to była Belgia oraz Francja, czyli szczyt Unii Europejskiej z Turcją oraz ten szczyt pamiętny klimatyczny, o którym wtedy, tak, pamiętam, już nawet byłeś w studium i zastanawialiśmy się, jak to jest z tą biomasą w Polsce.
No i geotermą.
I geotermą.
I ojcem Rydzykiem.
I ojcem Rydzykiem. I to wszystko founderzy naszej biomasy i geotermy. Wtedy także odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Wyszehradzkiej. I to był taki pewien ukłon w stronę tej wielkiej czwórki wschodniej Europy. Bo to wtedy już ta Grupa Wyszehradzka zaczęła się spotykać. No właśnie, czy uważasz, że poprzedni rząd, dyplomacja nie przywiązywała takiej wagi do Grupy Wyszehradzkiej?
No tak, masz rację. Zdecydowanie poprzedni rząd nie przywiązywał takiej wagi. Myślę, że dyplomacja poprzedniego rządu była bardziej skierowana w stronę państw Unii Europejskiej, zachodnich. Głównie tutaj myślę oczywiście o Niemczech. Myślę, że poprzedni rząd troszkę niepotrzebnie zaniedbał tutaj stosunki z Grupą Wyszehradzką. Nowa ekipa postanowiła skupić się na tym troszkę mocniej, ale to też wynika z myślę, bardziej zbliżonych celów politycznych tego rządu. Myślę, że cele tego rządu są bardziej zbliżone do celów rządu węgierskiego czy słowackiego, aniżeli niemieckiego.
Kolejną wizytą premier Beaty Szydło w grudniu to były Czechy i tutaj znów powtarza się tą Grupa Wyszehradzka oraz Belgia, Rada Europejska. Później w nowym roku mieliśmy oczywiście styczeń, ten pamiętny styczeń, Francję, Strasburg, debata w Strasburgu. Jak Beata Szydło wypadła w tej debacie w Strasburgu?
Co zapamiętałem najmocniej, to wtedy po raz pierwszy zobaczyłem premier Beatę Szydło jako takiego lidera, czego wcześniej mi zabrakło. Widziałem w niej determinację, pewność siebie. Oczywiście nie zawsze przekazywała to, o co była pytana, bo wplątywała również słowa
ale jak
o
to umiejętnie
biedzie,
robiła.
Biedzie
jak
i tak,
to umiejętnie
o, robiła. Tak, robiła to umiejętnie i to ogromny szacunek dla niej. Myślę, że z tej debaty wyszła zdecydowanie obronną ręką. I tak całkiem obiektywnie, nie będąc ani zwolennikiem Platformy Obywatelskiej, ani zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości, myślę, że Ewa Kopacz nie poradziłaby sobie z tym tak dobrze. Tutaj pani Szydło była taka po prostu twarda, zdecydowana, ani brew po prostu nie drgnęła.
Dalej pojawiają się takie aspekty typowo dyplomatyczne, czyli chociażby zawirowania dywanowe. Ja to tak bardzo lubię nazywać, ponieważ pamiętasz tą słynną dyplomatyczną wpadkę pani Ewy Kopacz, kiedy tańcowała po placu razem z panią Merkel i łapały się za łokcie, kłaniała się fladze i tak dalej. Tak. To teraz zwłaszcza prawicowe media bardzo lubiły używać takiego porównania, zestawienia obydwóch tych w jednym klipie.
Tak, jak one tam szły.
Jak znajdź trzy różnice. Tak samo jest wpadka dyplomatyczna, to znaczy nie jest duża, tak? Ona trwa jakieś półtorej sekundy, której media nie podłapały. Czy zauważyłeś coś takiego? To trzeba było niestety oglądać telewizję i zobaczyłem coś takiego ukradkiem przed Pałacem Elizejskim w momencie, jak wita się z François Hollande. Protokół dyplomatyczny Francji mówi o tym, że się witają i tak jakby no dwójka znajomych się spotykała, witam ciebie i wchodź do mnie do domu, a tam premier Beata Szydło na ułamek sekundy zawahała się, czy nie powinni w tym momencie stanąć w połowie schodów i uśmiechnąć się do dziennikarzy. I ten jej wzrok, jak trzyma ciągle za dłoń prezydenta Francji i patrzy w stronę dziennikarzy, czy ja mam się teraz uśmiechnąć, czy my teraz wchodzimy. I w końcu tak bardzo ładnie, bo w związku z tym, że to był gest już taki konkretny, to delikatnie wciągnął ją, że teraz idziemy jednak i to bardzo pięknie udało się ukryć. Nie,
no to po prostu cieszmy się, że jakoś to się ukryło. Może to, wiesz, uwagę przyciągnęła bardziej broszka, aniżeli to powitanie.
Nie, dlatego, broszki są spoko.
I dlatego nikt tego nie zauważył.
Mi się wydaje, że nawet tak jak przeglądam tą prasę, to nie dość, że oczywiście w naszej prasie pojawia się takiej nawet tabloidowej przegląd broszek Beaty Szydło.
A to nie spotkałem
100 broszek Beaty Szydło.
Na 100 dni rządu.
Na 100 dni rządu albo coś takiego. Albo mi się wydaje, że powinny powstać strony facebookowe. 1001 broszek Beaty Szydło. Tak jak masz na przykład przepisy na jedzenie studenta, tak 1001 broszek by zadziałało.
Ale w sumie... Czy okej, no ma, pani Szydło ma jakiś tam element charakterystyczny tylko dla niej, więc...
Mamy rozróżnienie wizyt różnych państwowych. I wizyta może być państwowa, oficjalna, nieoficjalna lub robocza. I zaraz pewnie będziemy przechodzić do tych wizyt Andrzeja Dudy, ale trzeba w takim razie wyjaśnić słuchaczom, czym się różnią te wizyty od siebie. Zacznijmy może od tego, że w polskiej dyplomacji nie istnieje coś takiego jak wizyta państwowa. Nie ma wizyty państwowej. Wizyta nie nazywa się państwowa. Najwyższą wizytą, jaką o najwyższej randze dyplomatycznej może być wizyta oficjalna. I wtedy to jest oficjalna wizyta prezydenta RP lub premiera. Wizyta nieoficjalna jest wtedy, kiedy często spotykają się przed różnymi radami, czy jest to spotkanie dwóch premierów w charakterze administracyjnym, a nie politycznym. I wizyty nieoficjalne też stosują się do wszystkich wizyt prezydentów elektów USA, którzy między okresem wybrania, czyli skończenia wyborów, a zaprzysiężenia składają wizyty zagraniczne, wtedy to też jest wizyta nieoficjalna. No i wizyta robocza, dwie Andrzej Duda miał takie, wizyty robocze, które mają na celu tylko ustalenie jakichś konkretnych postanowień lub punktów przed następną wizytą. Proste, w moim odczuciu, jak patrzysz na kartkę. Ale zdziwiło mnie to, że wizyta państwowa w ogóle nie ma czegoś takiego w dyplomatycznym prokotole polskim. Dla mnie bardzo ciekawym spotkaniem było spotkanie Beaty Szydło w Norwegii z panią premier Erną Solberg, która stoi na czele gabinetu mniejszościowego. To było takie podpięcie, można by powiedzieć, pod to, jak politycznie zapatrywać się na stosunki systemu politycznego, także biorąc przykład. Czyli Erna Solberg, która jest przewodniczącą partii konserwatywnej Hojre się nazywała ta partia, i Viktor Orban, który jest przewodniczącym Fideszu i też systemy polityczne te bardzo będą do siebie pasowały. Poza tymi wizytami mieliśmy jeszcze kolejne wizyty na Węgrzech, w Niemczech, Belgii, czyli tą Radę Europejską, oraz Wielkiej Brytanii, czyli darczyńcy na rzecz Syrii, kiedy to Polska. Chyba to była najmniejsza kwota, ale Polska jest generalnie słynna z tego, że dajemy najmniej. Pamiętasz tą katastrofę Haiti, tak? Na Haiti daliśmy mniej niż Brad Pitt i Angelina Jolie, więc takie miejmy porównanie. Mniej więcej tutaj także wspieraliśmy niedużą kwotą porównawczo Syryjczyków.
Te wizyty mają taki dosyć symboliczny charakter, bo z jednej strony wizyta na Węgrzech symbolizuje to, że wy tutaj jesteście teraz naszym ważnym sojusznikiem. Politycznie jesteśmy do siebie podobni, więc Polak, Węgier, dwa bratanki. A z drugiej strony ta wizyta w Niemczech też była potrzebna, żeby pokazać, no okej, mamy nowy rząd, troszkę kierunek zmieniamy, ale o was też nie zapominamy. Jesteście naszym sąsiadem, jesteście naszym największym partnerem gospodarczym i z wami też chcemy mieć dobre stosunki.
Jaki był pierwszy kraj, który odwiedził Andrzej Duda? W Estonii. Aha. W Estonii. Był pierwszy raz w... Pierwsza jego wizyta była w Estonii i to było takie...
W kraju internetu.
W kraju internetu.
Mam znajomego z Estonii i się chwalił się kiedyś, że...
Dlaczego jest krajem internetu?
No bo tam wszędzie masz praktycznie dostęp do Wi-Fi. Mały kraj, stać ich na to. A poza tym też się dowiedziałem, że Estonia jest najbardziej ateistycznym krajem w Europie. Nie spodziewałem się tego po Estonii.
Ale Estonia jak bardzo strategiczny, a przynajmniej tak pomyślał prezydent Andrzej Duda, ponieważ chciał właśnie w tą wspólnotę krajów nadbałtyckich wejść bardziej i po prostu spojrzeć na inne strony takich geopolityczne aspekty po prostu, które można było iść. Później
a to jest właśnie to, co mówiliśmy, że po prostu nastawienie na współpracę w regionie, bo wcześniej wspomnieliśmy o tej Grupie Wyszehradzkiej, ale kraje nadbałtyckie, kraje skandynawskie, no oczywiście również można pod to podpiąć.
Później były Niemcy, we wrześniu Wielka Brytania, Niemcy powtórnie oraz USA i to słynne przemówienie, które nawet później w ONZ-cie było cytowane, to zdanie pokój poprzez prawo, siła prawa ponad prawem siły.
No i oczywiście pamiętne zdjęcia przy okrągłym stole, Andrzej Duda obok Baracka Obamy.
Tak, tak, naturalnie. To było takie... Nie wiem, z której strony to było bardziej napompowane, wiesz? Bo to było jedyne, bo to przemówienie Andrzeja Dudy to chyba było jedyne takie przemówienie, które było najsłabiej skrytykowane w ogóle w sferze politycznej. Mm-hmm. Jak czytało się gazety, czy włączyło telewizor na ten temat i eksperci się wypowiadali i takie laurki kleili, że nie byłem w stanie uwierzyć, że nawet Ryszard Petru nic nie wymyślił.
Także... Ale z jednej strony to o tym pompowaniu też przypomniało mi się. Chyba też kiedyś tutaj w studiu o tym wspominałem, słynna okładka w sieci. O tym, że, zdjęcie Andrzeja Dudy z Barackiem i z Michelle Obamą, prezydent Duda podbija świat, Polska wstaje z kola, no dokładnie no, to było. A potem jak się okazuje, no Barack Obama taką samą fotkę cyknął sobie ze wszystkimi razem z Łukaszenką, więc...
No, zdjęcie można było wykorzystać, no będąc też na miejscu redaktorów w sieci, nie zamieszczałbym zdjęcia Andrzeja Dudy, który siedzi przy jednym stole z Władimirem Putinem. To mi się wydaje, że to był główny wpływ tego, dlaczego to zdjęcie, a nie inne.
Znaczy zdjęcie jak zdjęcie, ale no ten podpis taki dosyć wymowny i...
Ale nieprawdziwy?
Znaczy, wydaje mi się, że nie. Znaczy, przyznaj, że przekaz tego zdjęcia, przekaz tego tytułu jest taki, że to... Duda takie jest super, tak się po prostu fajnie pokazał, że Obama tylko z nim postanowił sobie zrobić zdjęcie i
to mieli napisać pod spodem zdjęcia, poza tym zrobił sobie jeszcze to samo zdjęcie z Łukaszenką.
Nie, ale oczywiście można było pokazać to zdjęcie, ale wydaje mi się, że ten opis jest taki dosyć mało adekwatny do tego, bo równie dobrze można napisać Białoruś wstaje z kolan, Aleksander Łukaszenka podbija świat.
To może największym problemem jest teza źle postawiona, czyli może według ciebie Polska nie wstaje z kolan, bo nie klęczy. Czy mamy z czego wstawać na tej arenie międzynarodowej? Bo na co stawać mamy? I to udowodnił Bronisław Komorowski dyplomatycznie w Japonii.
Choć
na krzesło i tak dalej. Także pod takim względem dyplomatycznym na dzień dzisiejszy to dla mnie nie ma porównania.
Znaczy, jeżeli myślimy o takiej bardziej, że tak powiem, reprezentacji, wydaje mi się, że rzeczywiście bardziej reprezentacyjni są ci nowi.
Później w październiku mieliśmy kolejną wizytę roboczą na Słowacji, później Węgry oraz Francja. Listopad prezydent Andrzej Duda spotkał się w Rumunii i dyskutowaliśmy wtedy po raz pierwszy z obywatelami Rumunii o NATO. Później był Watykan oraz Chiny. Dwie bardzo ważne wizyty. No, Watykan, przyznam szczerze, że mimo wizyta oficjalna, ale mam wrażenie, że nasi oficjele, wszyscy zresztą, jeździli tam dla własnego zaspokojenia potrzeb, żeby spotkać się z papieżem.
No, nawet prezydent Kwaśniewski?
Kwaśniewski i papież to jest w ogóle inna sytuacja. Pamiętasz, jak Kwaśniewski jest ateistą, tak?
Tak.
Mówi o tym otwarcie, jestem ateistą.
Ale córka miała ślub w kościele.
No i bardzo fajnie, nawet wiem, z kim miała ten ślub w kościele, z Kubą Badachem wzięła ślub.
Bardzo lubię jego muzykę.
No, ja też bardzo lubię jego muzykę.
No i super.
No, ale teraz wróćmy w takim razie do klękania w kościele, bo dokładnie jak przyjechał Jan Paweł II, papież do Polski i była msza i jest ten moment mszy, w którym wszyscy klękają i w związku z tym, że Kwaśniewski jest niewierzący, siedział sobie normalnie, wiesz, wszyscy dookoła, cały kościół klęczy i tam po prostu, wiesz co, to jest trochę nieokazywanie szacunku wobec innej religii. I wiesz, przyjeżdża papież, wielki dowódca, to chociaż takie uszanowanie religijności innych osób, zwłaszcza ze strony prezydenta, by się przydało.
A ja wiem, dlaczego nie klęknął. Bo pewnie w kieszeni miał setkę i nie chciał, żeby mu wypadła.
Jezus Maria. Później była kolejna wizyta zagraniczna w Chinach.
Bardzo ciekawa wizyta.
Bardzo ciekawa wizyta, ponieważ to, czego dowiedzieliśmy się z polskich mediów o Chinach, to, że prezydent Duda ślizgał się po Wielkim Murze, tak? To jest tak. Wszystko, co zapamiętał polski widz z tej
A ja właśnie
wizyty.
Zauważyłem, że media, i to te bardziej prawicowe, i to bardziej lewicowe, pokazywały raczej to spotkanie w takim dobrym świetle, że w ogóle Chińczycy nas przyjęli po prostu jak nie wiadomo kogo.
No, ale tam nie
tak
było
dalej.
Żadnych postanowień. No, TVN się wtedy przecież śmiał z tego, że biedne, małe chińskie dzieci zaprzęgli do tego, żeby krzyczeć Polska i wymachiwać flagami polskimi. No, to była ta wizyta, to był ten wielki dyplomatyczny, ten biedny Andrzej Duda, który przyjechał tam i zobaczył względnie biedne dzieci chińskie, które machają, bo na pewno ktoś z tyłu stoi z batem nad nimi, żeby machać polską flagą. No przecież to nie jest od niego zależne.
A prezydent
no.
Nawet pieniądze.
Przecież Chińczycy tak okazują szacunek. Chcą to zrobić jak najbardziej
no
oficjalnym
to rzeczywiście
poziomie.
To rzeczywiście no. Nie jest.
Takie
nie jest,
obniżanie. Nie. I nawet jeżeli to, no zobacz, my ciągle jeszcze nawet rozmawiamy w tym programie o tym, jak to wygląda na takiej arenie dyplomatycznej, ale nie rozmawiamy o postanowieniach, a postanowienia tego chińskiego cyklu są niesamowite. Chociażby to, że te polskie banki w końcu przyjechały do Chin na jedną naradę i podpisały umowy współpracy między bankami. Tam jest odpowiednik polskiego NBP, chiński odpowiednik podpisał z prywaciarzami z Polski układy biznesowe na kolejne lata, tak, i upraszczające te stosunki międzybiznesowe. Tak. To
nie,
jest
no
niesamowite.
To rzeczywiście.
To jest
rzeczywiście,
przepływ pieniądza.
Rzeczywiście masz rację, że
już nie mówiąc
że
o tym jedwabnym
się,
szlaku.
Się nie mówiło. Nie, no sprawa jedwabnego szlaku też jest bardzo, bardzo ważna i przydatna. Dlaczego? No bo jest to tak samo interes dla Chin, jak i dla Polski. Polsce zależy, żeby ten jedwabny szlak właśnie przez Polskę przechodził. A poza tym w ogóle ciekawa historia była ze z tym spotkaniem w Chinach, bo tam to było na zasadzie jakiegoś tam chińskiego 16+1, czyli
16+1,
premierzy krajów europejskich po kolei jeździli do Chin.
Inicjatywa 16+1, tak?
A Polska wysłała prezydenta. Polska się tutaj wyłamała dosyć i właściwie w planach Chińczyków nie było wcale takiego dużego przyjęcia Andrzeja Dudy.
No ale prezydent
Andrzej Duda przyjechał, oni zdali sobie sprawę, że to jest prezydent świeżo, bo to było po wyborach parlamentarnych, tak? Już.
Tak.
Tak, z partii, która rządzi świeżo, więc postanowili tutaj przyjąć go tak jak kilka tygodni wcześniej Angela Merkel, chociaż w planach wcale takiego czegoś nie było.
Później grudniowa wizyta Andrzeja Dudy to jest wizyta na Ukrainie. Co można powiedzieć o wizycie na Ukrainie Andrzeja Dudy?
Znaczy, tematem tej wizyty przede wszystkim było bezpieczeństwo. Na tym skupiły się obie strony. Andrzej Duda obiecał prezydentowi Poroszence, będzie się starał, aby na tegorocznym szczycie NATO w Polsce brała udział też Ukraina. można powiedzieć tak, tak symbolicznie, żeby tą Ukrainę przyciągać do świata zachodniego. To jest kluczowa sprawa. Poza tym też Andrzej Duda udowodnił podczas tej wizyty, że akurat w kwestii Ukrainy stanowisko nowego rządu, nowej ekipy dużo się nie zmienia. Ja przypominam sobie Grzegorz Schetyna w exposé na początku 2015 roku powiedział, że wolna Ukraina jest elementem polskiej racji stanu. Nie wiem, czy nie poleciał, nie poleciał za mocno, ale rzeczywiście użył takich słów. Ukraina nie była pewna, czy to jakoś się nie zmieni.
Dlaczego za mocno to by było, ta polska racja stanu, a Ukraina?
Znaczy nie, może nie chodzi mi o to. Chodzi mi o to, że w ogóle określenie racji stanu jest dosyć mocno nadużywane przez polityków i z tym na pewno się zgodzisz.
Mhm, tak.
Znaczy wydaje mi się, że rzeczywiście wolna Ukraina jest bardzo ważna dla Polski. Po pierwsze, jeżeli Ukraina jest spokojna, to Polska może czuć się spokojna. Po drugie, jeśli Ukraina jest niepodległa, to skądś musi czerpać standardy, którymi Polska bardzo chętnie się podzieli. Tu chodzi między innymi o decentralizację władzy, czyli różne, powiedzmy, szkolenia polskich samorządowców na Ukrainie. I to też było jedno z postanowień wizyty Andrzeja Dudy, że polscy samorządowcy będą jeździć na Ukrainę i uczyć Ukraińców decentralizacji.
Zapatrujmy się w takim razie z pozytywną myślą na szczyt NATO w Polsce w 2016 roku i na dzisiaj się już będziemy żegnać. 100 dni rządu Beaty Szydło oraz prezydenta Andrzeja Dudy za granicami Polski. Jakub Macyszyn, student dyplomacji, był moim waszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Żegna się z wami Jan Białostocki. Do usłyszenia.
Rozmowy przy okrągłym stole.